Witam Państwa, Lech Pilarski. Oprócz szczepionki, personelu i leków, najbardziej poszukiwanym artykułem jest teraz tlen medyczny. Potrzeba go bardzo dużo przy leczeniu pacjentów z COVID. W każdej minucie od 15 do 60 litrów w zależności od stanu chorego. Stąd też nie wystarczą tylko butle z gazem, ale trzeba mieć wielkie zbiorniki tlenu. Jak go zapewnić i jak się go wytwarza? Okazuje się, że ze skraplaniem gazów wiąże się bardzo ciekawa opowieść o metodzie wynalezionej w końcu XIX wieku przez dwóch polskich uczonych, Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego. Jeden urodził się w Galicji, a drugi tuż niedaleko Białegostoku w Grodnie, dokładnie 175 lat temu. Ich metoda to kaskadowe skraplanie gazów. Jej użycie pozwoliło w kwietniu 1883 roku skroplić po raz pierwszy na świecie tlen. Zajmiemy się także medycznym zastosowaniem tlenu, bo jego użycie nie do końca jest zdrowe. A dzisiaj będę rozmawiał z docent Marzeną Wojewódzką-Żelezniakowicz z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oraz doktorem Tomaszem Rożkiem, fizykiem. Witam pana doktora, dzień dobry.
Dzień dobry.
To w pierwszej części zajmiemy się opowieściami historycznymi, a także samą metodą skraplania tlenu, nie tylko tlenu zresztą, ale także innych gazów. To zatem na czym polega ta metoda kaskadowego skraplania gazów?
W rzeczywistości to, czego dokonali Wróblewski i Olszewski i o czym naprawdę było głośno w całym świecie. Z perspektywy może nam się to wydawać dziwne, ale to było tak duże osiągnięcie techniczne, naukowe, że o tym pisano wszędzie. Oni skroplili powietrze. Powietrze to jest mieszanina gazów. Im się udało skroplić wszystkie części gazowe tego powietrza. Gdzie tutaj był haczyk? Dlaczego o tym pisano? Dlatego, że w tamtym czasie osiągnięcie temperatury około minus 200 stopni Celsjusza było porównywalne z tym, jak gdybyśmy dzisiaj wybudowali rakietę, która leci z prędkością niemalże z prędkości światła. To było naprawdę bardzo, bardzo duże coś. A to kaskadowe, mnie to kojarzy się trochę z taką analogię tutaj widzę do tego, czym się zajmuje rafineria. Z tym, że w drugą stronę w rafinerii podgrzewamy, a tutaj schładzamy. W rafinerii podgrzewając kolejne części czy kolejne składowe ropy, którą wyciągamy z podziemi, po prostu parują i się gdzieś tam skraplają. Tutaj schładzając kolejne części tej mieszaniny różnych gazów w powietrzu, po prostu się skraplają. Najpierw skropli się tlen przy minus 183 stopniach Celsjusza. Po prostu zaczynamy zauważać na ściankach, czy powiedzmy na elementach konstrukcji, dokładnie coś podobnego, co widzimy na przykład pokrywce zimnej, którą przykrywamy garnek z gorącą wodą. Zaczynamy zauważać kropelki wody. Tutaj w przypadku tlenu przy tych minus 183 stopniach zaczynamy zauważać kropelki ciekłego tlenu. Jeżeli obniżamy temperaturę dalej, jeżeli ją obniżymy o kolejnych ponad 10 stopni do minus 196, skropli się dopiero wtedy azot. Innymi słowy, jeżeli weźmiemy powietrze, którym oddychamy, którego jest przecież bardzo dużo, i obniżymy jego temperaturę do dokładnie 183 stopni, no może minus 184, cały tlen, który się w tym powietrzu znajduje, się skropli. I to, co zostanie, to już będzie czysty azot. A tlen, ten skroplony, możemy stamtąd wyciągnąć. I na tym polega metoda Wróblewskiego-Olszewskiego. Niezwykle prosta, jak o niej opowiadam. Ale w praktyce zrobienie tego, wykonanie urządzenia, stworzenie całej aparatury, dzięki której udałoby się, czy dzięki której udaje się tak bardzo obniżyć temperaturę, a później wyciągnąć z niej ten skroplony tlen, to nie była prosta sprawa i dlatego właśnie pisano o niej, mówiono o niej w tamtych czasach bardzo, bardzo szeroko.
Tam się dodatkowo dodaje jeszcze ciśnienie, które się obniża. Jeden gaz wcześniej, jak pan powiedział, skrapla się, drugi nieco później, ale ten wcześniej skroplony już obniża na tyle temperaturę mieszaniny, że później można tylko i wyłącznie obniżać temperaturę po to, żeby uzyskać kolejny skroplony gaz.
I to jest właśnie ta kaskada. Oczywiście mówiąc o temperaturze, temperatura z ciśnieniem, one są z sobą powiązane, stąd te temperatury, które ja podaję, one są przy ciśnieniu atmosferycznym. Grając trochę ciśnieniem, jesteśmy w stanie troszeczkę zyskać na temperaturze, czyli nie musimy aż tak bardzo obniżać, ale generalnie sam koncept jest taki, że z mieszaniny wyciągamy poszczególne jej elementy, obniżając temperaturę. I ta metoda w zasadzie jest stosowana do dzisiaj. Oczywiście nie w tych samych urządzeniach, to jest bardziej automatyzowane, to dzisiaj osiągnięcie takiej temperatury nie jest żadnym wyzwaniem technologicznym. Stąd firmy, które produkują tak zwane gazy przemysłowe albo gazy medyczne, one z niej korzystają. Dzisiaj nikt specjalnie się tym nie ekscytuje. Natomiast gdyby spojrzeć dokładnie, to tak naprawdę poza pewnymi udoskonaleniami i pewnie inną budową całej konstrukcji, zasada jest identyczna i na tą zasadę wpadli i tą zasadę przeprowadzili Polacy.
Karol Olszewski, Zygmunt Wróblewski. Jak pytałem młodych ludzi, czy wiedzą, co oni zrobili, to stwierdzili wzruszeniem ramion, nie mówiąc nic. A z tego wywnioskowałem, że nie wiedzą nic w tej sprawie.
Cóż zrobić? Jakoś tak jest, że nie potrafimy sami się chwalić, nie tylko na zewnątrz, ale też sami nie potrafimy być dumni z dużych nazwisk, dużych osobowości w świecie nauki. A szkoda, bo myślę, że wielu odbiorców, wiele osób by się mocno zdziwiło, gdyby usłyszało, co zawdzięczamy w takim naszym najbliższym otoczeniu odkryciom czy konstrukcjom wymyślonym przez Polaków.
I to właśnie stało się z tlenem, którego teraz przy leczeniu COVID-u tak bardzo potrzebujemy. W ogóle jakaś ta Galicja była pod koniec XIX wieku urodzajna, jeśli chodzi o wynalazców, bo warto wspomnieć także Łukasiewicza i wynalazcę lampy naftowej.
Och, tych osób, którymi moglibyśmy się pochwalić z tamtego regionu, rzeczywiście było dużo więcej. Ja uczestniczyłem w takim webinarze i opowiadałem o Józefie Hoffmanie, człowieku, który był, czy jest najbardziej znany, jeżeli w ogóle jakiejś grupie jest znany, to najbardziej muzykom, bo był rzeczywiście rewelacyjnym pianistą, ale on był też konstruktorem.
No i powinien być znany każdemu kierowcy.
O właśnie, i właśnie w tym kontekście o tym mówiłem, bo w pewnym momencie była rozmowa na temat lokalizacji satelitarnej, i tego, że jednym z Bondów, o ile się nie mylę, w Goldfinger z 1964 roku pojawił się taki gadżet w samochodzie Bonda, jak śledzenie na mapie kogoś zdalnie. Prawdziwy GPS powstał, czy zaczęto o nim myśleć dekadę później, dopiero w latach 70. Natomiast człowiekiem, który wybudował urządzenie nie satelitarne, ale jednak prowadzące kierowcę, był właśnie Hoffman. Sam w ogóle skonstruował samochód, bo był wielkim entuzjastą motoryzacji i stworzył takie urządzenie, które było mechaniczne, które za pomocą odpowiednich przekładni i z kół, i z kierownicy obracało mapą i przewijało tą mapę w odpowiednim tempie. Innymi słowy, startując gdzieś, wkładało się mapę na takim rulonie i jadąc szybciej albo wolniej, z odpowiednią prędkością ta mapa się przewijała, a zakręcając ona się jak gdyby tak przewracała, tak, żeby mieć zawsze przed sobą odpowiednią część mapy. I to był rok 1906. Ale to też były wycieraczki samochodowe, które on zresztą sprzedał ten patent Fordowi, a wpadł na to dlatego, że obserwował taktomierz w czasie, gdy ćwiczył grę na fortepianie, a także całkowicie sprawny i zresztą kupiony przez nowojorską policję, z tego co pamiętam, system amortyzacji pojazdu, a wpadł na niego wtedy, kiedy próbował udoskonalić swój instrument i doszedł do wniosku, że zawieszenie tych młoteczków, które uderzają w struny, że ono może być wykorzystane gdzie indziej. Także ludzi, którymi powinniśmy się chwalić, nazwisk takich jest bardzo dużo. Ja jakiś czas temu stworzyłem taką krótką serię, chcę ją kontynuować i na pewno będę, polskich superbohaterów i myślę, że w najbliższych tygodniach chętnie zresztą panu i państwu o nich opowiem, bo wiąże się z tym także gra dla dzieci karciana, którą wymyśliłem, więc zupełnie bezwstydnie już się wpraszam.
Powróćmy do Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego, twórcy metody skraplania gazów i między innymi dzięki tej metodzie do dzisiaj produkuje się nie tylko tlen, nie tylko azot ciekły, ale również ciekły gaz ziemny, bo tę metodę tam się wykorzystuje, ale powzięcie tego tlenu z powietrza i skroplenie go to nie koniec. koniec produkcji, tak to w cudzysłowie nazwijmy, jeśli chodzi o stworzenie tlenu medycznego, bo jeszcze go trzeba odpowiednio uzdatnić, jeszcze trzeba go oczyścić, bo w powietrzu różne rzeczy mogą być.
To prawda i dlatego wypuszczenie czy kupienie tlenu przemysłowego, gazu przemysłowego to jedno, a zastosowanie, wykorzystanie go w medycynie to coś zupełnie innego. Gazy mają nawet chemicznie te same gazy, na przykład tlen, mają różne klasyfikacje i nie można tego mieszać, bo rzeczywiście dla celów przemysłowych czystość takiego gazu musi być, czy może być zupełnie inna niż dla celów medycznych. Ale tutaj już wchodzimy w bardzo taką techniczną stronę tego zagadnienia. My korzystamy z tej technologii skraplania po to tylko, żeby tlen rozdzielić, ale pacjentowi oczywiście pompujemy tlen gazowy, a nie ciekły.
I także ten ciekły tlen jest potrzebny, żeby zmniejszyć koszty transportu, bo znacznie mniejszą objętość zajmuje płyn niż gaz.
Tak, jakieś 30 razy mniejszą, więc tak rzeczywiście, chociaż oczywiście powoduje, że to jest wyzwanie takie czysto techniczne, bo te kontenery, w których jest transportowany, muszą mieć odpowiednią temperaturę, odpowiednią grubość ścian, po to właśnie, żeby ten ciekły nie zamienił się w lawinowej reakcji gazowej, rozrywając wszystko na strzępy. Istotne w tym wszystkim jest to, że rzeczywiście przy tej konkretnej infekcji, choć nie tylko przy tej, ale no akurat o niej rozmawiamy, tlen jest kluczowy, dlatego że mówimy o wirusie, który w pierwszym przynajmniej rzędzie i u wielu osób całe szczęście na tym się kończy, atakuje jednak płuca. A płuca to jest ten organ naszego ciała, dzięki któremu jesteśmy w stanie tlen z powietrza dostarczyć do każdej, powtarzam, żywej komórki w naszym ciele. I to z punktu widzenia takiej czystej logistyki jest w ogóle jakiś kosmos, dlatego że komórek w naszym ciele jest bardzo, bardzo dużo. Do każdej pojedynczej musimy dostarczyć ten tlen. Ten tlen, który jest w powietrzu i co prawda nasz organizm go wyciąga w inny sposób niż poradzili sobie nasi rodacy Olszewski i Wróblewski. Natomiast w tym powietrzu, w tej mieszaninie, którą my wdychamy, wprowadzamy do płuc w trakcie oddychania, my z tej mieszaniny wykorzystujemy tylko tlen, czyli tylko tę część, która zajmuje około 21% całego powietrza. Reszta jest dla nas zbędna, z reszty w ogóle nie korzystamy i resztę wyrzucamy na zewnątrz. Ten tlen jest dostarczany przez czerwone krwinki do każdej komórki, a później odbierany jest to, co z tego tlenu pozostanie, albo nie tyle pozostanie, ile dzięki tlenowi zachodzą pewne procesy w komórce. Dzięki tlenowi możliwe jest odzyskanie energii z tego, co jemy. To już jest drugi układ pokarmowy i trawienny. I komórka pozbywa się dwutlenku węgla. I dokładnie te same krwinki dowożą tlen, odbierają dwutlenek węgla i w tych samych płucach dochodzi do drugiej wymiany, czyli z dwutlenku węgla, który jest w krwi, ten dwutlenek węgla przechodzi, przedostaje się do wnętrza płuc i my wydychając pozbywamy się go.
Jeszcze jest taka instalacja koncentrator tlenu, czyli domyślam się urządzenie, które troszeczkę zwiększa ilość tego tlenu w powietrzu, którym oddychamy.
Tak, i te urządzenia kupuje się w dużych ilościach właśnie teraz. Zapowiadał pan, że w naszej rozmowie będzie brała udział...
Za chwilę się połączę z panią docent, by wyjaśniła nam...
Dobrze, dlatego że niezwykle istotne jest, żeby pamiętać dwie rzeczy, które są pozornie sprzeczne. Pierwsza to, że brak tlenu, niedobór tlenu oznacza ogromne kłopoty naszego organizmu. Więc dostarczanie tlenu na odpowiednim poziomie jest niezwykle istotne. U zdrowego człowieka odpowiada za to bardzo skomplikowany system, nie tylko oddechowy, ale przede wszystkim taki system kontroli, który sprawdza, czy ilość tlenu w krwi jest odpowiednia. I osoby zdrowe nie muszą się tym absolutnie przejmować, absolutnie tym martwić. Natomiast czasami dochodzi do infekcji. Akurat teraz mamy pandemię wirusa, który właśnie ten system na którymś z etapów zaburza. I teraz, i tutaj jest właśnie ta pozorna sprzeczność, trzeba uważać, bo nadmiar tlenu jest tak samo zabójczy, jak i jego niedobór. Nieumiejętne stosowanie tlenoterapii, nieumiejętne stosowanie urządzeń, które pompują nam więcej tlenu niż byśmy potrzebowali, może doprowadzić nas do innych, ale także poważnych kłopotów. tak samo jak niedobór. Więc niezwykle istotne jest to, żeby ekspert, lekarz, anestezjolog najczęściej wypowiedział się na temat tego, jak z jednej strony zapewnić sobie odpowiednią ilość tlenu wtedy, kiedy ona jest potrzebna, ale z drugiej strony absolutnie nie przesadzić w drugą stronę.
Bo to prowadzi między innymi do włóknienia płuc, ale to za chwilę wyjaśnimy z panią docent Marzeną Wojewódzką Żelezniakowicz z naszego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Teraz dziękuję naszemu gościowi. Fizyk dr Tomasz Rożek objaśniał nam, jak wytwarza się tlen, którego teraz tak dużo używamy w leczeniu chorych na COVID. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
I jak zapowiadałem, połączyłem się z docent Marzeną Wojewódzką Żelezniakowicz z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Pani docent, rozmawiamy dzisiaj o tlenie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Jak go używać? Bo coraz więcej informacji dociera również do nas, że ludzie kupują sobie instalacje bądź wynajmują po to, żeby wspomóc się w walce z COVID-em, ale zdaje się, że z tym tlenem trzeba uważać.
Należy pamiętać, że tlen jest lekiem. I tak jak każdy lek ma swoje wskazania, przeciwwskazania i ma też swoje działania niepożądane. I bez konsultacji z lekarzem nie należy samodzielnie podejmować decyzji o stosowaniu tlenoterapii. Pacjenci są na tlenoterapiach domowych. To są pacjenci głównie z przewlekłymi chorobami płuc, którzy wymagają na co dzień tlenu. I to są pacjenci, którzy są odpowiednio przeszkoleni, wiedzą, jak mają z tych urządzeń, które posiadają w domu, korzystać, wiedzą, jak długo mogą z nich korzystać, w jakich stężeniach, czy w jakiej ilości ten tlen powinien być dostarczany.
Zacznijmy od koncentratorów, bo można je również wypożyczyć i kupić, bo są na rynku. To jak z tymi koncentratorami? Co robić, jak uważać?
Przede wszystkim nie powinno się używać koncentratora tlenu samodzielnie. Powinno się skonsultować to z lekarzem, no najbliżej oczywiście ze swoim lekarzem rodzinnym, który w sytuacji takiej, gdy pacjent rzeczywiście ma schorzenia przewlekłe, to jest on pod opieką ośrodków, które zajmują się tą terapią przewlekłą. Ale tu rozumiem, że mówimy o pacjentach, którzy są zakażeni wirusem SARS-CoV-2 i chcieliby w domu wspomóc się oddychaniem tlenem z chociażby tego koncentratora tlenowego. Ci pacjenci, tak jak powiedziałam, nie powinni samodzielnie podejmować takiej decyzji, powinni tę decyzję skonsultować z lekarzem, dlatego że ten koncentrator w sytuacjach niewielkiej hipoksji, niewielkiego niedotlenienia rzeczywiście może przynieść korzyść pacjentowi i pozwolić mu uniknąć szpitala. Natomiast te przepływy tlenu dostarczane z koncentratora są na tyle nieduże, że gdy pacjent potrzebuje wyższych stężeń tlenu do utrzymania odpowiedniego utlenowania organizmu, te koncentratory nie są wystarczające. I taka wiara, właściwie ślepa wiara w to, że koncentrator pozwoli uniknąć tlenoterapii, czy pozwoli wyzdrowieć w domu często bez pomocy szpitala, też może być mylące. Dlatego, że pacjenci często w COVID-19 mają objawy dość kliniczne, dość skąpo wyrażone, natomiast już mogą mieć zaawansowaną hipoksję, której nie wyleczy koncentrator.
No i teraz przejdźmy do tej ilości tlenu, którą zużywa się w trakcie tlenoterapii, kiedy już jest poważny stan chorego. Najważniejsza chyba sprawa, no bo tlen wozi się w płynie albo w butlach. To zanim się go poda pacjentom, to jest odpowiednia instalacja, która pozwala rozprężyć się, czyli zamienić ten płyn na gaz i to jeszcze gaz w odpowiedniej dawce i w odpowiednim ciśnieniu.
W odpowiednim stężeniu, w odpowiedniej czystości, dodatkowo nawilżony, dlatego że tlen powoduje wysuszenie błon śluzowych, powoduje wysuszenie również nabłonka rzęskowego w drogach oddechowych, który zaczyna być unieruchomiony, co sprzyja powikłaniom typu kaszel, nasilenie duszności, a nawet dodatkowe zakażenia.
Też tego tlenu nie możemy sobie tak nabyć, a jeśli już nabywamy go, to z reguły są to tak małe ilości, że w tlenoterapii to jest tylko niewielki ślad.
Tak, i on służy przede wszystkim, tlen z koncentratorów nie osiąga stężenia nigdy 100%. To jest zwykle powyżej 90% po kilku godzinach używania. Natomiast przepływ z koncentratora, który możemy uzyskać, to jest około 5 litrów na minutę, od pół litra do 5 litrów na minutę. W związku z tym też to nie są takie objętości tlenu, które pomogą faktycznie pacjentom realnie wymagającym tlenu, wspomagania tlenowego z COVID-19. One mogą służyć pacjentom, którzy odczuwają dyskomfort, którzy mają saturację pomiędzy 90 a 95%, no i wspomagają się tym koncentratorem bez dodatkowych dolegliwości. Natomiast jeśli pojawia się duszność, jeśli ta saturacja jest poniżej 92%, nawet uważa się, że poniżej 95%, z dodatkowymi objawami typu duszność, trudności w oddychaniu, trudności w nabraniu powietrza, to każdy pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.
Czyli bez lekarza nie używać tlenu. A co się stanie, kiedy przesadzimy z tym tlenem?
Tak jak powiedziałam, tlen ma swoje działania niepożądane, czyli może wywołać chociażby taką wczesną toksyczność mózgową, czyli drgawki, aczkolwiek z koncentratora no nie jest to tak częste i nie jest to powszechne, bo tak jak powiedziałam, jednak te stężenia tlenu są niskie. Natomiast może powodować bez odpowiedniego nawilżacza, bez odpowiedniej obsługi tego koncentratora, może powodować wysuszenie błon śluzowych, wysuszenie nabłonka dróg oddechowych i może przez to uwrażliwiać ten nieprawidłowo funkcjonujący nabłonek chrzęskowy na dodatkowe zakażenia, tym razem na przykład na skażenia bakteryjne.
A jeśli ktoś się dorwie do butli i użyje trochę więcej tego tlenu niż uzyskuje się z koncentratora, to jakie są niebezpieczeństwa?
Znaczy myślę, że nie ma takiej butli, którą można kupić w sprzedaży, która
wie pani, teraz ludzie kombinują strasznie.
Natomiast tlen w dużych przepływach szybko zużywa butlę, więc jeśli pacjent nawet będzie używał butli i tam będzie stosował wysokie przepływy tlenu, to ta butla szybko się zużyje. Więc jakby ten efekt krótkotrwałego, wysokiego stężenia tlenu nie będzie zbyt toksyczny. Natomiast po prostu tę butlę bardzo szybko wykorzysta.
No ale jeśli byśmy przedawkowali tlen, to do czego to może prowadzić?
Jeśli długotrwale są stosowane wysokie stężenia tlenu, bez wiedzy medycznej, bez kontroli, to może to prowadzić do powikłań takich jak włóknienie płuc, czyli do nasilenia tej choroby podstawowej. I wtedy tak nawet nie wiemy, czy to jest toksyczność tlenu, czy to jest postęp tej choroby. Natomiast bez konsultacji z lekarzem stosowanie długo wysokich stężeń tlenu to może dawać takie efekty niepożądane właśnie w postaci nasilenia tych procesów patologicznych, które już się dzieją w zapaleniach wirusowych płuc.
Dziękuję pani docent. Czyli jeśli chcemy używać tlenu, to tylko pod nadzorem medycznym.
Zdecydowanie tak.
Bo można sobie zrobić więcej złego niż dobrego.
Tak jak z każdym lekiem. Tak jak powiedziałam na początku, tlen jest lekiem, nie należy o tym zapominać.
Ale w nieumiejętnej dawce zastosowany może bardzo mocno zaszkodzić.
I bez określonych wskazań medycznych, tak, jak najbardziej.
Namawiamy zatem, jeśli już chcecie państwo skorzystać z tlenoterapii, do kontaktu z lekarzami. Bez ich wiedzy tego nie powinniśmy stosować. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Dużo zdrowia, a dzisiaj w naszym programie rozmawialiśmy z docent Marzeną Wojewódzką Żelezniakowicz z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku oraz doktorem Tomaszem Rożkiem, fizykiem, popularyzatorem tej dziedziny nauki. Za uwagę dziękuję. Lech Pilarski, do usłyszenia.